Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, i Stanisław Szultka, ekonomista, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry radio słuchaczom.
Prawdopodobnie dziś decyzja rządu w sprawie ewentualnego luzowania obostrzeń. Jakich deklaracji spodziewają się panowie dzisiaj? Zbigniew Jarecki.
Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to przede wszystkim oczekiwalibyśmy złagodzenia restrykcji, jeśli chodzi o te sektory, które są pozamykane na dzisiaj. Ograniczenie działalności, wykonywania działalności gospodarczej dla tych gastronomii, hoteli, coraz bardziej się daje dla tych branż we znaki ta sytuacja. Była podejmowana, pamiętamy, 2 miesiące temu w sytuacji, kiedy zachorowania wynosiły tam kilkadziesiąt czy tysięcy. Obecnie zeszliśmy do kilka tysięcy i te warunki, jak gdyby, które sam rząd kiedyś zapowiadał, że jeśli będzie spadała ta sytuacja ilości zachorowań, to te obostrzenia będą znoszone. Niestety tak się nie dzieje w tej chwili. No i to... Jest to w tej chwili to, co obserwujemy, że przedsiębiorcy, gastronomicy szczególnie, posuwają się do aktu desperacji. Sytuacja jest naprawdę bardzo trudna i to, co się mówi, że się groźba jeszcze ze strony władz, sanepidu, policji, że będą restrykcje, że ci przedsiębiorcy nie dostaną pomocy ze strony państwa, ci, którzy będą się otwierali, jest po prostu takie straszenie, jest po prostu nieetyczne. Jak gdyby rząd tutaj, który zapowiadał kilka miesięcy temu, jak się sytuacja poprawi, że będą restrykcje łagodzone, no niestety to nie zastępuje. I tutaj te branże, które są mocno zamknięte, są w bardzo trudnej sytuacji.
Stanisław Szultka?
Znaczy, z przecieków, które gdzieś tam krążą, powiedzmy, wynika, że raczej nie ma co się łudzić do jakiegoś znaczącego zmniejszenia jakby istniejących restrykcji i ograniczeń w działalności biznesowej, ale też jakby na przykład chociażby jeżeli chodzi o szkoły, bo to też jest oczywiście problem. Natomiast no, rzeczywiście jest problem. Problem dlatego, że rzeczywiście przedsiębiorcy, widząc, że nie następuje łagodzenie restrykcji, również tak jak tutaj przedmówca powiedział, które były gdzieś tam, wynikałyby jakby z tej pewnej mapy drogowej, która została na jesieni jakby przedstawiona, czyli jakby przy jakich warunkach będą nanoszone restrykcje, a w jakich warunkach, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, czy liczbę zgonów, czy liczbę obłożenia jakby łóżek szpitalnych, będą łagodzone. To zostało zaprezentowane, po czym zostało za parę tygodni wyrzucone do kosza. I chyba to jest najgorsze. Znaczy najgorsze jest to, że jakby nie ma przewidywalności. Znaczy, moim zdaniem minimum tego, co powinniśmy oczekiwać, to jest pokazanie pewnej rzeczywiście mapy drogowej i warunków, przy jakich dane restrykcje będą łagodzone, znoszone, bądź będą ewentualnie wprowadzane. To jest po pierwsze. Po drugie, dzisiaj już naprawdę powinniśmy oczekiwać i wymagać tego, żeby jeżeli jakieś branże, jakieś dziedziny, obszary działalności gospodarczej, ale też szkoły są zamykane, są zamknięte, to powinniśmy jakby mieć uzasadnienie, jakby nie wiem, w badaniach potwierdzające, że rzeczywiście one są, jest uzasadnione, żeby one były ograniczone, bo tam następuje jakaś wyjątkowo wysoka transmisja wirusa i to przekłada się rzeczywiście na niebezpieczeństwo. Tego nie ma i no niestety i to jest chyba dzisiaj największy problem, bo to powoduje, że nie ma jakiejkolwiek możliwości planowania, przewidywania jakby biznesu, przyszłości. No i trudno się dziwić, że osoby, których dochody są od kilku miesięcy, że tak powiem, wstrzymane, ograniczane i jeszcze nie widać jakiejś perspektywy, no po prostu wyłamują się i znoszą tego. Same, że tak powiem, znoszą jakby w jakimś sensie te ograniczenia. I na koniec jeszcze, znaczy to jest o tyle ważne moim zdaniem, że dzisiaj już też widać, mamy dane o całkowitej liczbie zgonów jakby w poszczególnych krajach i można to porównać do powiedzmy średniej z kilku lat ubiegłych i widać, że w Polsce ten przyrost jest w zasadzie największy w Europie, w krajach europejskich i co pokazuje, że no, nasza strategia no, nie jest skuteczna. Znaczy nie jest skuteczna również jakby w tym sensie zdrowotnym. Pomijam teraz koszty społeczne, więc no, jednak po pierwsze trzeba zrewidować ją, po drugie dzisiaj naprawdę po roku już czasu powinniśmy wymagać tego, żeby te decyzje były merytorycznie uzasadniane i też powinniśmy wymagać jakby przedstawienia pewnej mapy drogowej bazującej na pewnych założeniach, kryteriach. Jeżeli one zostaną spełnione, to będzie otwieranie bądź w drugą stronę ewentualnie.
Czyli co, taki powrót jakby do stref w Polsce, podziału na strefy, że jeżeli w jakimś regionie ta kwestia liczby zachorowań jest wyższa, no to zamykamy. Tylko tutaj mamy też taki problem, że sporo Polaków, nawet jeśli dostanie skierowanie na test, się po prostu na niego nie zgłasza. I potem ile rzeczywiście jest zakażeń, to dopiero widać niestety po liczbie osób, które umarły.
To znaczy, jak gdyby ten wątek dalej pociągnąć, mm-hmm. No proszę mi powiedzieć, no, czym różni się, jakie uzasadnienie ma zamknięcie stoków narciarskich. Mamy tutaj u nas też przecież na Kaszubach, takie są. I praktycznie można by przecież pójść, tak zamykamy hotel oczywiście.
A i ale tak wszyscy zjeżdżają, kto chce zjeżdżać.
No dokładnie, mm-hmm. dwie jedzie i dwie, trzy godziny, cztery pojeździ i wraca do domu. No więc jakie to uzasadnienie? Tak samo jeśli ta branża fitness, tam gdzie się pracuje nad kondycją, nad wytrzymałością, nad oporą zdrowotności, kiedy oni deklarują z dawno, że spełniają wszystkie warunki, odseperują, odległości trzymają, wszystko i jakie jest uzasadnienie na przykład porównanie tej branży do kościoła, możemy iść na pogrzebie, się ludzie gromadzą tu czy tam. W tej chwili widzieliśmy kolejki, jakie stały, żeby zapisywać się na szczepienia, więc tutaj no to jest ta pretensja, że po prostu nie ma jakiejś takiej koncepcji, co kolega przed chwilą powiedział, jakie branże, co, dlaczego, uzasadnienie i to ludzi tak denerwuje bardzo.
No jeśli chodzi o stoki, to ja tutaj jednak podam przykład, że o stoki, o trasy narciarskie była walka właściwie we wszystkich krajach europejskich, które mają stoki i też żyją z narciarstwa i tam jest to samo, co u nas niestety.
Znaczy, okej, ale ja powiem też, bo ten argument się często pojawia, a bo Niemcy też zamykają, a bo Francja, czy Hiszpania, czy Włochy. Ale moim zdaniem to nie jest jakby wystarczający argument. Znaczy, po roku sytuacji jakby nadzwyczajnej, my mamy prawo wymagać uzasadnienia decyzji bazującej na badaniach naukowych, na pewnych analizach, które pokazują, że rzeczywiście tam dochodzi jakby do transmisji. Znaczy, i też, że niektóre obostrzenia są skuteczne albo nie są skuteczne. Jest coraz więcej jakby badań. Niestety rzeczywiście ta sytuacja pokazuje też, że nasza polska nauka jest i niedofinansowana, ale przez to też rzeczywiście nie potrafi sama wygenerować jakby wartości wystarczających danych. Rząd przeznacza mnóstwo środków na różnego rodzaju zabezpieczenia, tarcze i tak dalej, ale na badania jakby nasze, tutaj w naszych warunkach, bo one w każdym kraju, w każdych uwarunkowaniach to są kwestie społeczne, gospodarcze, no różne, jakby z różnych powodów, powinniśmy jakby mieć środki, żeby badać i żeby podejmować decyzje w oparciu o te nasze tutaj warunki, nasze doświadczenia i wnioski jakby z naszych badań. I jeszcze do tego wątku, co pani redaktor, że coraz więcej osób, że tak powiem, nie zgłasza się na badania, na restrykcje. Ja powiem tak, znaczy ja uważam, że ludzie zachowują się racjonalnie i w szczególności jeżeli chodzi o ich interes, a ich interes, czyli zdrowie jakby, to na pewno nie będą chcieli sobie szkodzić. Więc gdyby te restrykcje, uwarunkowania były racjonalne właśnie, i nie, że tak powiem, przesadzone czy bez należytego uzasadnienia, to by się do nich stosowali. Natomiast jeżeli one są jakby przesadzone, bo rzeczywiście, ja powiem, nawet noszenie maseczek na świeżym powietrzu, gdzie nie ma tłumów, jakby naprawdę to, że miniemy kogoś na ulicy, to naprawdę prawdopodobieństwo zarażenia jest tak niskie, że nie ma uzasadnienia, że do chociażby tego typu obostrzeń. Co innego oczywiście w tłumie czy w jakichś pomieszczeniach zamkniętych, gdzie jest bardzo dużo osób. Ale też na przykład, dlaczego ludzie się nie zgłaszają? Bo mamy bardzo twarde warunki jakby kwarantanny, gdzie u nas nawet w zasadzie nie można, nie wiem, wyjść z psem na spacer, czy wynieść śmieci, czy takie minimum jakby warunków, jakby, które są każdemu potrzebne do funkcjonowania. A w krajach, w wielu krajach, jakby, gdzie są oczywiście też warunki odnośnie kwarantanny, to no, nie są one często tak bardzo drastyczne, że w zasadzie nic nie można robić. No i to powoduje, że ludzie się nie zgłaszają, nie chcą badać testów, tym bardziej, że tak naprawdę to, na co mogą liczyć, jeżeli nie jest sytuacja jakby już krytyczna, że ktoś jest, no, ma zagrożenie zdrowia, no to w zasadzie na co może liczyć? Zadzwoni do przychodni, dostanie skierowanie przez teleporadę skierowanie na test. Jak ma wynik pozytywny, to dostaje nakaz samoizolacji plus kwarantanna jest na całą jego rodzinę nakładana, a realnej pomocy medycznej no nie ma, tak? Więc no, mamy taką sytuację właśnie.
Mogę pociągnąć ten wątek, bo tutaj kolega wspomniał o restrykcjach w innych państwach. Ja śledziłem, jak pani Merkel zapowiadała ostatnio powrót lockdownu i te dość ostre obostrzenia, które w Niemczech wprowadzono. Ale w następnym zdaniu, czy w następnych dwóch zdaniach od razu powiedziała, że my przejmujemy, przedsiębiorcom pomagamy, przejmujemy płace dla tych sektorów, które są najbardziej dotknięte lockdown. I od razu zapowiedziano, w jaki sposób będą rekompensowali straty dla przedsiębiorców. U nas tego nie ma i do tego dochodzą te sytuacje prawne wyjątkowe. Przecież widzi pani już, że już sądy wydają wyroki, że kary, które nakłada sanepid, kary, które nakładane są na przedsiębiorców, zostały wystawione, bo mamy stan, że tak powiem, nielegalnej sytuacji prawnej, bo powinien tylko w stanie wyjątkowym możemy zabronić ludziom tej działalności czy wychodzenia. Tego nie ma i to się będzie ciągnęło długi czas. Przedsiębiorcy są zdeterminowani, idą do sądów i wygrywają, i będą wygrywali.
I nie płacą kar. Ja dodam tylko, że pomoc z tarczy finansowej 2.0 otrzymało dotąd ponad 4 tysiące placówek gastronomicznych. Wypłacono im 682 miliony złotych i jest szansa na umorzenie nawet w 100% tych dodatków. Teraz zmieniamy temat. Od 1 stycznia 2022 roku wszystkie umowy zlecenia mają zostać składkowane, donosi Gazeta Prawna, powołując się na rozmowę ze Stanisławem Szwedem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Dzisiaj jest tak, że też te umowy zlecenia są oskładkowane, jeżeli to jest jedyne źródło dochodu, jeżeli jednak ktoś gdzieś ma etat i jeszcze sobie dorabia, no to wtedy już te umowy zlecenia nie są oskładkowane. Teraz od 1 stycznia wszystkie będą za i przeciw.
Ja myślę, że tak. Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że generalnie stracą obie strony. Stracą przedsiębiorcy, będą płacili wyższe składki, a zleceniobiorcy zostaną mniejsze wypłaty. No taka będą realia tego wszystkiego, bo to tak przecież będzie wyglądało. Wydaje mi się, że to jest to propozycja za daleko idąca. Wystarczy, że jedno zlecenie już jest i opłacone. Ten system, który jest, ja bym tutaj tego nie zmieniał, bo jak powiedziałem, no, dwie strony na tym stracą. I przedsiębiorcy, którzy będą więcej musieli zapłacić, ale i zleceniobiorcy też mniej dostaną, bo większa część będzie im tutaj odebrana w postaci tego podatku.
To przedsiębiorca mówił, a ekonomista?
Znaczy, ja powiem tak, ja nie mam złudzeń oczywiście, jakie są motywy.
No brakuje tak, pieniędzy w budżecie tego, pewnie.
Dokładnie tak. Natomiast ja powiem tak, moim zdaniem systemowo to ja znajduję pewne uzasadnienie, znaczy czy nawet pełne uzasadnienie jakby dla ozusowania takich samych rodzajów umów, tak? Znaczy, żeby takie same warunki były, bo rzeczywiście obecna sytuacja, niestety, powoduje też takie przypadki, że po prostu pracodawca, zatrudniając kogo na minimalną pensję, od tego odprowadza ZUS i drugą umowę, no formalnie może być to z drugim podmiotem, bo to musi być podmiot zewnętrzny, jakby jest umowa zlecenie nieuzusowana. Nie ma żadnego w zasadzie racjonalnego argumentu, żeby jeżeli to jest, są dwie takie same umowy z jednym pracodawcą, żeby w jednym przypadku była uzusowana, a jeżeli jest z dwoma pracodawcami, to jedna nie jest uzusowana. Natomiast czy to rozwiąże problem? Nie wiem, bo obawiam się, że będzie następowała dalsza jakby optymalizacja i szukanie obniżki kosztów i jednym z tych efektów może być jeszcze dalsze jakby wypychanie osób na samozatrudnienie, tak? No bo tam w tym przypadku dzisiaj już mamy sytuację, że wiele osób jest formalnie prowadzi własną działalność gospodarczą, ale tak naprawdę to jest, pracują na etacie, czy jakby w tego typu formę świadczą pracę. No i tylko mają działalność gospodarczą dlatego, żeby optymalizować jakby te obciążenia właśnie między innymi jakby ZUS-u, bo w przypadku działalności gospodarczej one są, mogą być mniejsze zdecydowanie, więc to niestety obawiam się, znaczy rozumiem, że ujednolicenie i nawet mówię, zgadzam się z tym, że to ma jakieś realne uzasadnienie, natomiast konsekwencją obawiam się, że będzie dalsza optymalizacja i wypychanie na samozatrudnienie, co na pewno nie jest zdrowe. I druga rzecz, rzeczywiście zgadzam się, że no w dzisiejszej sytuacji, gdzie niestety wiele branż, w tym między innymi gastronomia, gdzie tego typu umowy pewnie są też jedną z istotnych. No
tak, bo sporo restauratorów nie załapuje się właśnie na tę pomoc z powodu tego, że nie mają ludzi zatrudnionych na etat.
Tak. Jeśli no i to może nie jest najlepszy okres, no ale czy może nie.
Jeśli już, to bym proponował, żeby tutaj wprowadzić jakieś ulgi na przykład dla studentów. My to tutaj odczuwamy, bo w okresie wakacji to studenci stanowią znaczny odsetek zatrudnionych na te umowy zlecenia na wybrzeżu, szczególnie w branży turystycznej. Podobnie jest o ludzi na urlopach macierzyńskich, także można by to, jeśli już, to jakieś tam wprowadzić takie tego typu właśnie zwolnienia dla studentów czy dla przebywających na urlopach macierzyńskich.
Mm-hmm. Jeśli umowy zlecenia będą w pełni oskładkowane, to tutaj też słuchacze pisali, może należałoby wliczać je do czasu pracy potrzebnego do uzyskania świadczeń emerytalnych.
No właśnie, to też jeden z tych elementów, które trzeba by tutaj pod uwagę wziąć.
Mm-hmm. Tak, ja myślę, że to jest absolutnie uzasadnione, bo jeżeli mamy takie same warunki, to możemy oczekiwać w jakimś sensie takich samych, znaczy takie same obowiązki, że tak powiem, to takie same korzyści można z tego oczekiwać, więc jak najbardziej to wydaje się uzasadniony postulat.
Teraz zmieniamy temat. Podróże i praca tylko dla osób zaszczepionych. Pierwsze na świecie brytyjskie biuro podróży Saga zadeklarowało, że z jego usług będą mogły korzystać wyłącznie osoby zaszczepione. Wcześniej o takim wymogu wspominały przynajmniej dwie linie lotnicze. Teraz zaczynają dochodzić kolejne. Obowiązkowe szczepienia, już teraz głośno o tym mówią, planują firmy amerykańskie. Zasada będzie taka, nie chcesz się zaszczepić, zmień sobie pracę i pójdź tam, gdzie cię przyjmą niezaszczepionego. I czy w ślad właśnie za tym pójdą inni i czy możliwe to także byłoby w Polsce, że prywatne firmy, czy to z branży turystycznej, czy w ogóle wszystkie pracodawcy będą wymagać zaszczepienia się od swoich pracowników?
Ja myślę, że to pójdzie w tym kierunku, bo pamiętajmy o tym, że to, co w tej chwili się dzieje, jeśli chodzi o rozkład szczepień, jak widzimy, to przy 30 na punkcie jednym w ciągu tygodnia, to my będziemy do 2022 roku albo i dłużej szczepieni. I prawdopodobnie przemysł i gospodarka pójdzie w tym kierunku, właściciele będą naśladować, że to pewnie cała Europa w tym kierunku pójdzie. Poza tym drugi jest element taki, czy tutaj nie wprowadzić na przykład sytuacje są wyjątkowe. Wielki biznes porusza się po tym świecie, czasami online się nie da pewnych tematów załatwić. Czy nie wprowadzić jakiejś małej, tutaj propozycja taka jest, odpłatnego szczepienia dla tych, kiedy w sytuacji zmuszony jest na drugi koniec świata polecieć, żeby mu to ułatwić, żeby to nie przeszkadzało w prowadzeniu biznesu, w prowadzeniu rozmów, żeby taki element tutaj też wprowadzić. No. Jest to jedna z odpowiedzi biznesu.
Mm-hmm. Ja powiem tak, znaczy dzisiaj mamy taki problem, że jakby nie ma wystarczającej liczby szczepionek dla tych, którzy chcą się zaszczepić. To jest po pierwsze. Po drugie, ja generalnie, tak jak mówiłem, już uważam, że ludzie zachowują się racjonalnie. I jeżeli zrozumieją, że to jest ich w interesie, że to służy im czy też jakby ich najbliższym, to podejmą racjonalną decyzję. Natomiast dzisiaj ja bym powiedział, że mimo wszystko jest sporo niewiadomych, czy akurat szczepionki rzeczywiście okażą się takim w cudzysłowie zbawieniem jakby tej sytuacji, z którą mamy dzisiaj do czynienia, bo one oczywiście wykazały skuteczność, jeżeli chodzi o przechodzenie choroby, natomiast jakby nie ma na razie wystarczających dowodów na to, że one zapobiegają jakby transmisji wirusa, tak? Więc jakby to, dopóki to nie jest jasne, no to trudno jakby też oczekiwać, czy jednoznacznie stwierdzić, że to rzeczywiście rozwiąże problem. I uważam, że zmuszanie jakby ludzi do tego typu decyzji, no jednak godzi w prawa i nie jest na pewno takie łatwe.
I to stawiamy kropkę niestety, bo czas nam się już skończył. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, i Stanisław Szultka, ekonomista, wykładowca UG. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia.